Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż 7 razy? Jezus mu odpowiedział: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Ale gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swojemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał go wydać katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo pańskie. Przez swoje pytanie wstępne w dzisiejszej Ewangelii: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Piotr daje jasno do zrozumienia, że jako uczeń Jezusa wie on o konieczności przebaczania, ale przez swoje pytanie usiłuje wyznaczyć granice, aby uczynić przebaczenie obliczalnym. Jak często należy przebaczać? Czy aż 7 razy? Wszystko powinno mieć ostatecznie swoje racjonalne granice, także przebaczanie. W przeciwnym razie grozi niebezpieczeństwo, że w swojej dobroci wobec ludzi będzie się ciągle wykorzystywanym. Jezus odpowiada Piotrowi na jego wątpliwości przypowieścią. W tej odpowiedzi Jezus odrzuca wszelkie wyrachowanie w tej materii, materii przebaczania, i znosi wszelkie granice przebaczania. Wskazują już na to przekraczające zwyczajną miarę poszczególne elementy przypowieści Jezusa. Niewyobrażalna wielkość długu przypowieści, 10 000 talentów, stanowi równowartość 60 milionów drachm ówczesnego pieniądza. I dla porównania, roczne dochody króla Heroda, który był zamożnym i potężnym władcą, wynosiły mniej więcej 900 talentów, a tu chodzi o 10 tysięcy. To zamierzona, niewyobrażalna wielkość długu przypowieści. Do tego dochodzi jeszcze anulowanie długu zamiast wypraszanego przez dłużnika odłożenia spłaty. To kolejny element tej przypowieści, który wskazuje na przekraczanie granic ludzkiego odczuwania. Gdy tylko niedawny dłużnik wyszedł na ulicę, jak opowiada Jezus, domaga się niezwłocznej spłaty niewielkiego długu od swojego małego dłużnika. 100 denarów wobec 10 000 talentów to była nieznacząca suma, zupełnie nieznacząca. Ten, któremu darowano tak wielki dług, niewyobrażalnie wielki, mógł i powinien nawet darować dług swojemu dłużnikowi o wiele mniejszy. Zwłaszcza, że przed chwilą darowano mu niewyobrażalnie duży dług, ale bardzo szybko o tym zapomniał. Pomimo to, że mu darowano aż tyle, grozi swojemu małemu dłużnikowi agresywnie i bezlitośnie zastosowaniem środków przymusu przewidzianych prawem w takich przypadkach. Formalno-prawnie nie popełnia żadnego zła, ponieważ porusza się w granicach ustanowionego prawa. Domaga się jedynie tego, co mu się należy. A mimo to Jezus szczególnie kunsztownie opowiada to w przypowieści. Słuchacz odczuwa spontanicznie, że to, co czyni ten dłużnik, któremu darowano, wobec drugiego dłużnika, nie jest sprawiedliwe, mimo że jest prawne. Dlaczego właściwie jest niesprawiedliwe? Ponieważ Jezus w pierwszej części tej przypowieści, chociaż tego na pierwszy rzut oka może nie zauważyliśmy, przeniósł nas, odbiorców tej przypowieści, z naszego poziomu sprawiedliwości prawnej do wyższego poziomu sprawiedliwości, do poziomu sprawiedliwości łaski. Pozwolić łasce kroczyć przed prawem. To jest nauczanie Jezusa w tej przypowieści. Jako odbiorcy przypowieści Jezusa, to jest zamierzeniem Jezusa, odczuwamy spontanicznie, jak jest to ważne dla naszego życia i jak ludzkie. Pozwolić łasce kroczyć przed prawem. Odczuwamy spontanicznie, jako słuchacze, jak nieludzkie i ostatecznie, jak niesprawiedliwe, mimo prawomocności, może być postępowanie kierujące się absolutnie i wyłącznie literą prawa. Czy nie należy to nieodłącznie do naszej ludzkiej natury, aby być kochanym i akceptowanym, bez konieczności zasługiwania na to, czy też domagania się tego? I właśnie tak odczuwamy i współodczuwamy z tym biednym, małym dłużnikiem. Ma on prawo u Boga i przez Boga u ludzi, aby być rozumianym, znajdować rozumienie jego sytuacji. Przez tę przypowieść Jezus stawia nas przed lustrem. Ta przypowieść jest jak lustro, które Jezus trzyma przed naszą twarzą. Jeśli mamy odwagę spojrzeć w to lustro przypowieści, odkryjemy w nim samych siebie. Jesteśmy ludźmi z ogromnym, niewyobrażalnym długiem. Jak wiele w naszym życiu już od momentu naszego zaistnienia, poczęcia, zawdzięczamy innym ludziom. I jak wielu z nich było i jest w naszym życiu, którym zawdzięczamy tak wiele. O wielu z nich nawet nie wiemy. Przecież stajemy się ludźmi tylko pośród innych ludzi. Zaczęliśmy mówić tylko dlatego, że ktoś się do nas odezwał. Inaczej nie mielibyśmy żadnego języka, aby się wyrażać. Już to wystarcza, aby mieć wielki, niewyobrażalny dług wobec Boga i ludzi. A gdy jeszcze do tego spojrzymy na krzyż Boga człowieka, ten dług wdzięczności i łaski rośnie do niewyobrażalnych wymiarów. Bóg człowiek, który za nas umarł. Łaska przed prawem. Według nauczania i woli Jezusa to właśnie ma się stać dla Jego uczniów, dla chrześcijan, czyli dla mesjańskich, nie jakimś wielkim wyjątkiem w życiu, ale nową, życiową, codzienną regułą. Prawdziwie wierzący w Jezusa i Jego nauczanie, prawdziwi chrześcijanie nie powinni pytać siebie, co mi się od innych należy, ale raczej, czego potrzebuje ode mnie drugi człowiek, ten, który właśnie stoi przede mną w swoim życiowym nieszczęściu, w swojej życiowej potrzebie. To jest oczekiwanie Jezusa wobec Jego uczniów i tych, którzy w Niego wierzą. To oczekiwanie Jezusa i wymogi Jego Ewangelii idą często, po ludzku oceniając, za daleko. Przekraczają nasze siły i możliwości. Tak to często odczuwamy. Ewangelia jest niemożliwa często do realizacji. Tak zaczynamy myśleć. Ale czy jest to naprawdę za wiele, aby domagać się od człowieka po prostu ludzkiej, a nie nieludzkiej postawy wobec nieszczęścia i cierpienia? Ponieważ my ludzie tak często jesteśmy tak mało ludzcy wobec siebie nawzajem, wydaje się nam, że Jezus posuwa się w swoim nauczaniu i w swoich oczekiwaniach o wiele za daleko, poza po ludzku dopuszczalne granice. Ale to przecież On sam, Bóg człowiek, pokazał nam na sobie samym, że to możliwe. Pokazał na sobie samym przez to, że poszedł ludzką drogą ku człowiekowi. Nie 7 razy dalej, ale 77 razy dalej, czyli nieustannie dalej. I On właśnie zaprasza nas przez tę przypowieść, aby iść tą drogą z Nim, spełniając się we własnym życiu po ludzku jako człowiek. Tylko w ten sposób staje się na tej ziemi nowy Boży i ludzki świat pośród starego, nieludzkiego świata. Tylko w ten sposób możemy sami się spełniać w swoim życiu, będąc ludzcy pośród nieludzkiego świata, ale ludzcy na wzór Boga, Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, Jezusa Mesjasza. Jezus naucza swoich uczniów przez tę przypowieść, że trzeba tyle razy przebaczać, ile razy przebacza Bóg. A nie tyle razy, ile przebaczają ludzie i jak sobie wyobrażają miarę przebaczania. Kryterium przebaczania i miłosierdzia, miara przebaczania i miłosierdzia, to ma być miara Boga i Jego postawy wobec ludzi, a nie ludzie i ich postawy wobec siebie nawzajem. Dla wierzącego to nie ten punkt odniesienia. Punktem odniesienia jest Bóg, Jezus Chrystus i Jego Ewangelia, Jego życie, Jego postawa, Jego droga. Tam, gdzie to się dzieje, gdzie Bóg, Jezus jest kryterium przebaczania i miłosierdzia, uobecnia się Królestwo Niebios. Jak mówi Jezus na początku tej przypowieści, że Królestwo Niebios podobne jest do, tam realizuje się na ziemi Królestwo Boże po prostu, przez taką miarę przebaczania, boską miarę. Bo tam Bóg jest Królem i Panem. Królestwo Boże nie jest, jak naucza Jezus w innym miejscu Ewangelii, zakorzenione w jakimś miejscu tego świata, czy w jakiejś epoce jego historii, ale obecnia się w ludziach, w ich sercach, w wymiarze nie biologii, lecz ducha, nie w czasie i przestrzeni, ale ponad czasem i przestrzenią. Przestrzeni Boga. Wszędzie tam, gdzie ludzie uznają Boga za swojego Pana i Króla, wszędzie tam, gdzie Bóg jest kryterium i wzorcem ich ludzkiej aktywności i postawy wobec siebie nawzajem, uobecnia się w przemijalności tego świata nieprzemijalny wieczny świat Boga, świat wiecznego, nieprzemijającego życia, do którego przecież wszyscy zmierzamy. Przypowieści o królu i jego dłużnikach Jezus uczy Piotra, wszystkich swoich uczniów, w tym także i nas, że kryterium życia i postępowania ma być jedynie Bóg, jedyny król wszystkich ludzi. Podobnie jak On postępuje ze swoimi dłużnikami, tak mają postępować ze swoimi dłużnikami, ze swoimi winowajcami, wierzący w Niego. Podobnie jak Bóg, mają być zawsze gotowi uwolnić drugiego człowieka od jego zła przez przebaczenie. Gdy tylko złoczyńca uznaje swoją winę i prosi o uwalniające przebaczenie, w modlitwie Ojcze Nasz, które Jezus nauczył swoich uczniów, jest to bardzo ważny motyw własnej prośby o przebaczenie. Przebaczenie innym. Modlimy się, jak Jezus nam nakazał. Przebacz nam nasze długi, nasze winy, jak i my przebaczamy naszym dłużnikom, naszym winowajcom. Greckie słowo użyte w Ewangelii według świętego Mateusza w 6 rozdziale, w tekście Ojcze Nasz, ofeilema, oznacza dług, ale użyte jest w tej modlitwie w znaczeniu metaforycznym, przenośnym, wina. I tak pojawia się u końca tej modlitwy, po grecku paraptoma. Podobnie jak w modlitwie Ojcze Nasz, także w tej przypowieści Jezus uczy podobnie, bo chodzi tu, jak widać z tekstu Ewangelii dzisiejszej, o dług w znaczeniu moralnym, a ogromne sumy finansowe są jedynie obrazem ogromnej sumy długu życia wobec Boga i ludzi. Bo mamy tutaj w tej Ewangelii przypowieści wyrażenie greckie hamartano, to znaczy, jeśli ktoś zawini przeciwko mnie, mówi Piotr do Jezusa i go pyta, a Jezus mu odpowiada w końcu tej Ewangelii, w 35 wersecie, mówi o darowaniu takiego długu, czyli o przebaczeniu winy, afiemi. A zatem możemy się modlić w świetle tej przypowieści bardziej świadomie i bardziej szczerze modlitwą pańską. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze długi, nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, są wobec nas dłużni. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. Jezus dodaje, gdy nauczył tej modlitwy, jeśli nie bowiem przebaczycie ludziom ich winy i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych win. A zatem, modląc się tak często modlitwą pańską Ojcze Nasz, powinniśmy zawsze pamiętać o lustrze, które Jezus trzyma nam przed twarzą dzisiejszej przypowieści.